Witam w audycji Gościa Radia 5, a jest dziś z nami pan dr Krzysztof Skłodowski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o niepodległości. Jutro 104. rocznica odzyskania niepodległości. Suwałki odzyskały niepodległość. Później oczywiście, to wszyscy doskonale wiemy, ale u nas wiele rzeczy jest później. Obwodnice są później, drogi ekspresowe są później, chociażby z niepodległością tak też było. Ale ja zapytam tak, co się działo 11 listopada 1918 roku w Suwałkach?
Znaczy, trzeba powiedzieć, że do niedawna wiedza na ten temat, co działo się 11 listopada, nie była zbyt obszerna, ponieważ opieraliśmy się w zasadzie na jednej tylko relacji. Ale od pewnego czasu wiemy stosunkowo więcej, ponieważ teraz prowadząc badania i pracując nad słownikiem biograficznym członków POW Okręgu Suwalskiego, trafiłem na szereg materiałów, które znacznie tą wiedzę poszerzają. Wiemy, że 11 listopada Aleksander Putra zarządził alarmową koncentrację oddziałów POW. POW tworzyło się tak naprawdę od roku 1917, też później niż w innych częściach kraju. I wiemy też od niedawna właśnie, że jedną z ważniejszych ról odegrał w tworzeniu POW na Suwalszczyźnie Jan Wielgat, który pochodził z Brzozówki pod Bargłowem. Ponieważ tam przez pewien czas pełnił funkcję komendanta obwodu POW Augustów, ale zagrożony aresztowaniem przybył na Suwalszczyznę i tu w połowie 1917 roku naprawdę prowadził bardzo ożywioną działalność organizacyjną. Znalazł wielu współpracowników. Tutaj można wymienić nazwiska, które też do tej pory były często pomijane. To był między innymi Henryk Szram, to był między innymi Aleksander Budkiewicz, Jan Kujałowicz, także Wawrzyniec Moderacki. W połowie 1918 roku na Suwalszczyznę przybyli też oficerowie rozformowanego 1. Korpusu Polskiego w Rosji. Doświadczeni oficerowie, wielu żołnierzy tego korpusu i oni także przyczynili się do znacznego rozwoju organizacyjnego. Mieli to doświadczenie wojskowe i można było już podjąć, że tak powiem, rozwiniętą akcję związaną ze szkoleniem członków i przygotowaniem wojskowym. I 11 listopada, tak jak już powiedziałem, Aleksander Putra zarządził koncentrację oddziałów. Przybyły na nią przede wszystkim oddziały z Suwałk i okolicznych gmin, komend lokalnych, jak to wówczas określano. Między innymi komendy lokalnej Kuków, obejmującej teren gminy, dawnej gminy Kuków, częściowo Bakałarzewo, komenda POW Raczki. Także część członków POW z terenu gminy, dzisiejszej gminy Jeleniewo, maszerowali na tą koncentrację, także członkowie POW z Sejneńszczyzny, ale oni dotarli już tutaj trochę później, bo zatrzymali się w Tartaku i zostali cofnięci, ponieważ ta koncentracja została już odwołana. Warto też pamiętać, że Jan Wielgat przyprowadził duży oddział POW, niezależnie od ogłoszonej przez, najwyraźniej niezależnie od ogłoszonej przez Aleksandra Putrę koncentracji, ponieważ otrzymał informację, że Niemcy chcą właśnie przekazywać broń, chcą się rozbroić i on z grupą około 150 POW-iaków przybył z terenu Bargłowa. Jak wiemy, do wystąpień przeciwko Niemcom zasadniczo nie doszło, chociaż też te materiały, o których mówiłem, wskazują, że do pojedynczych wystąpień prób rozbrojenia Niemców na terenie Suwalszczyzny doszło, bo rozbrojono kilka placówek niemieckich, między innymi w Szwajcarii, między innymi pod Raczkami, w Wiżajnach. A nie doszło do tych wystąpień, ponieważ przedstawiciele społeczności polskiej na czele z działaczami dawnego Komitetu Obywatelskiego zawarli z Niemcami porozumienie, na mocy którego Niemcy zobowiązali się do pokojowego opuszczenia Suwalszczyzny, zezwolili na utworzenie Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, zezwolili na tworzenie polskich samorządów, przejmowanie majątku, zorganizowanie polskiej milicji. I wydawało się, że tą niepodległość uda się u nas odzyskać bez rozlewu krwi.
Jak się okazało, później było inaczej.
Później było inaczej. Niemcy zgodzili się jeszcze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w lutym 1919 roku, ale już od wiosny ich stanowisko uległo zmianie i w Suwałkach pojawili się żołnierze i urzędnicy litewscy, bo o tym nie mówiliśmy, ale pretensje do Suwalszczyzny ruściła sobie także strona litewska.
A później jeszcze mieliśmy powstanie sejmańskie.
Później, no to już jest ten kulminacyjny moment. Mamy jeszcze cały szereg innych działań, bo mamy również te przygotowania wojskowe prowadzone przez już teraz wysłanników sztabu generalnego, czyli Adama Rudnickiego, którzy przybyli tutaj na Suwalszczyznę w początku 1919 roku. Mamy formowanie pierwszego Suwalskiego Pułku Strzelców, który tworzył się poza linią demarkacyjną i do którego poszło ponad pewnie 2000 ochotników Suwalszczyzny. Mamy też działania dyplomatyczne prowadzone i zarówno przez czynniki rządowe, jak i tu miejscowe społeczeństwo, które wysłało najpierw do Warszawy, a później na konferencję pokojową w Paryżu swoją delegację, która tam zabiegała o wyznaczenie korzystnych rozstrzygnięć terytorialnych.
Kiedy czytamy o wydarzeniach sprzed 104 lat, pojawiają się tam nazwiska. Nazwiska, które pojawiają się też współcześnie. Osoby o tych samych nazwiskach funkcjonują w życiu, chociażby nawet i publicznym. Mieszkają w Suwałkach. Pojawia się pokusa doszukiwania się pokrewieństwa. Czy pana zdaniem są szanse, aby znaleźć taką linię, czy to już niemożliwe?
Tak jak mówiłem, prowadzę teraz pracę nad słownikiem Pełowiaków, tak w skrócie. I sięgnąłem przede wszystkim do materiałów z okresu międzywojennego, materiałów odznaczeniowych. Druga Rzeczpospolita chciała nagrodzić swoich bojowników o niepodległość i przyznawała krzyż i medal niepodległości. I w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się cała masa teczek odznaczeniowych właśnie członków PLW z terenu Suwalszczyzny. Na dziś ta baza, którą ja dysponuję, liczy około pewnie 2000 nazwisk i faktycznie wśród tych nazwisk znajduję i nazwiska znajomych. Czasami pytam, czasami wysyłam maile, czy to jest ktoś bliski. Niestety ten upływ czasu, 100 lat, to, co działo się w okresie PRL-u, czyli zacieranie tej naszej pamięci o dokonaniach i niepodległości, i II Rzeczpospolitej, represje, które dotknęły wielu mieszkańców Suwalszczyzny, sprawiły, że ta pamięć się w dużej mierze zatarła. Ale zachęcam wszystkich do sięgnięcia do swoich domowych archiwów, do sięgnięcia do pamięci, spojrzenia na nagrobki na cmentarzu, i szukania tych informacji. Zapraszam.
Odwiedzenia parafii, księgi parafialne?
Księgi parafialne pozwolą na ustalenie dat urodzenia, które wtedy jak gdyby ułatwią identyfikację. Ale zapraszam do mnie. Ta baza jest dla każdego dostępna. Chętnie każdemu ją udostępnię. Te informacje, które już zgromadziłem. I naprawdę warto pamiętać o swoich przodkach.
Jakie są realne szanse według pana, że się uda? Zajrzymy do ksiąg parafialnych, odwiedzimy pana, zajrzymy do archiwum, przyjdziemy się po tym cmentarzu, poszukamy na jednym, na drugim.
Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia właśnie swojego przodka, który brał udział w walce o niepodległość, bo to był naprawdę ruch masowy. To jest kilka tysięcy, to jest 2000, tak jak mówię, 2000 nazwisk, ta lista nie jest pełna na pewno, chłopaków, którzy byli członkami PLW, którzy później w większości wstąpili do Suwalskiego Pułku Strzelców, którzy walczyli o niepodległość. Naprawdę jest wielkie prawdopodobieństwo, że duża część Suwalczan, tych tutaj zakorzenionych, mieszkańców Suwalszczyzny, ma wśród swoich przodków bojowników o niepodległość.
Święto Niepodległości to jutro, a dziś promocja pana książki Garnizon Suwałki 1921-1939. Proszę opowiedzieć o swojej pracy.
Książka przywołuje, też sięgam, znaczy przytaczam w niej również te początki tworzenia się garnizonu, a więc jeszcze okres carski. Omawiam także te wydarzenia związane z niepodległością, Tam również można się dowiedzieć o tym, co działo się na Suwalszczyźnie w okresie walk o niepodległość i w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale przede wszystkim skupiam się na dziejach oddziałów garnizonu. I nie jest to tylko historia malowanych chłopców, ale myślę, że taki obraz dość życiowy, bo też udało mi się dotrzeć do materiałów, których dotąd historycy nie wykorzystywali. To są na przykład materiały z inspekcji w oddziałach, często dość krytyczne, pokazujące zaniedbania, pokazujące braki, pokazujące czasami nieład, brud panujący w oddziałach. To także materiały dotyczące dyscypliny wojskowej. Tutaj no, trzeba powiedzieć, że obecność tak licznego garnizonu powodowała wiele napięć między nie tylko wewnątrz jednostek, ale również na tej linii między mieszkańcami a wojskiem. Zdarzały się przypadki kradzieży, także zabójstw, gwałtów.
Czyli trochę żołnierze rozrabiali.
No w takiej liczbie, w takiej masie, kiedy na powiedzmy na 5 cywilnych mieszkańców Suwałk przypadał jeden żołnierz, kiedy byli oni obecni na ulicach miasta na co dzień, kiedy poziom oświaty, wykształcenia, kultury po tym okresie zaborów no nie był najwyższy. Do wojska trafiali często analfabeci, ludzie, którzy tutaj tak naprawdę zyskiwali tą ogładę i możliwość wykształcenia. To powodowało, że no, tych konfliktów było dość dużo.
Dla kogo ta książka?
Książka myślę, że dla przede wszystkim zainteresowanych historią wojskowości, ale także dla tych, którzy interesuje historia miasta, bo tam właśnie znajdą też wiele informacji na temat Suwałk, ówczesnych Suwałk, jak wyglądały Suwałki.
Książka już nagradzana, o czym informowaliśmy na antenie Radia 5. Nagrody cieszą.
Nagrody cieszą, ale nie pisze się książek dla nagród. Raczej dla czytelników.
Promocja dziś o 17 w Muzeum Okręgowym.
Tak, serdecznie zapraszamy na promocję.
A gościem Radia 5 był pan dr Krzysztof Skłodowski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dziękuję, że chciał pan nas odwiedzić.
Dziękuję państwu. Cieszmy się niepodległością i...
Czytajmy książki.
Czytajmy książki.
O suwalskim garnizonie. Artur Parafinowicz, Radio 5. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.